Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 16 czerwca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął dziś ambasadorów Gwinei, Zimbabwe, Ruandy, Szwajcarii, Malty, Azerbejdżanu i Nowej Zelandii.
Papież spotkał się również z przedstawicielami Światowej Rady Kościołów.
W naszym magazynie przypomnimy ponadto postać księdza Ignacego Kłopotowskiego.
W niedzielę w Warszawie odbędzie się jego beatyfikacja. Zapraszamy.
Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich swoich mieszkańców, o ile tylko kraje bogate nie będą zatrzymywać dla siebie tego, co należy do wszystkich. Wskazał na to papież, spotykając 7 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Na wspólnej audiencji przyjął przedstawicieli 3 krajów afrykańskich: Gwinei, Zimbabwe i Ruandy, 2 europejskich: Szwajcarii i Malty oraz Azerbejdżanu i Nowej Zelandii.
Nasze serca nie mogą być spokojne, dopóki będziemy widzieli, że nasi bracia w człowieczeństwie cierpią brak pożywienia, pracy, dachu nad głową czy innych zasadniczych dóbr. By dać konkretną odpowiedź na apel, jaki kierują do nas, musimy podjąć najważniejsze wyzwanie. Jest nim solidarność pokoleń, solidarność krajów i kontynentów, by coraz sprawiedliwiej rozdzielać bogactwa całego globu między wszystkich ludzi.
Benedykt XVI zapewnił, że Kościół nie zaprzestanie wzywać wszystkich do okazywania w konkretny sposób braterstwa tak indywidualnie, jak na szczeblu rządów czy instytucji międzynarodowych. Będzie też przychodził z pomocą mieszkańcom wszystkich kontynentów, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, służby zdrowia i innych zasadniczych potrzeb.
Każdemu z nowych ambasadorów papież przekazał skierowane do niego przesłanie. W tekstach przeznaczonych dla przedstawicieli państw afrykańskich porusza aktualne problemy Czarnego Lądu. W przesłaniu do ambasadora Ruandy Benedykt XVI nawiązuje do tragedii ludobójstwa sprzed 11 lat. Zachęca do pracy na rzecz pokoju i pojednania w tym kraju oraz w całym regionie Wielkich Jezior. Konieczne jest tam zapewnienie bezpieczeństwa, działania demokratycznych instytucji i przestrzegania praw człowieka.
Zwracając się do przedstawiciela Zimbabwe, Ojciec Święty wspomina niedawne wybory, które zapoczątkowały rozwiązywanie narosłych w tym kraju problemów społecznych. Wyraża nadzieję, że przyczynią się do moralnej odnowy społeczeństwa i utrwalenia demokratycznego porządku. Ambasadorowi Gwinei wyraża uznanie za gościnność, jakiej jego kraj udziela licznym w tym regionie Afryki uchodźcom. Podkreśla, że napięcia i konflikty można przezwyciężyć jedynie w drodze dialogu. Warunkiem pokoju jest przyjaźń i współpraca różnych grup etnicznych, kulturowych i religijnych, dlatego należy się cieszyć współpracą chrześcijan i muzułmanów Gwinei.
Do dialogu między religiami Benedykt XVI nawiązuje też w przesłaniu do przedstawiciela Azerbejdżanu, który ze swej strony przypomniał tradycję współistnienia w tym kraju muzułmanów, Żydów i chrześcijan różnych wyznań. Wyznawcy religii monoteistycznych, podkreśla papież, nie stracili nadziei na sprawiedliwość i wolność również w tragicznej epoce wschodnioeuropejskiej historii, gdy wydano walkę duchowemu wymiarowi człowieka.
Budowanie solidarnej, zjednoczonej Europy jest zadaniem wszystkich tworzących ją ludów, czytamy w przesłaniu do ambasadora Malty. Ojciec Święty wyraża uznanie dla misji tego kraju, świadomego swych chrześcijańskich korzeni. Pragnie on, by wspólnota europejska trzeciego tysiąclecia nie zatraciła dziedzictwa swej kultury i religii. Chce dawać wkład w dialog, w obronę rodziny opartej na małżeństwie oraz chrześcijańskiej tradycji.
Szwajcarię w przesłaniu do jej dyplomatycznego przedstawiciela Benedykt XVI zachęca, by kontynuowała służbę wspólnocie ludzkiej, zwłaszcza niosąc pomoc krajom najuboższym. Podkreśla, że Kościół będzie stale bronił niezbywalnej godności człowieka, która wymaga respektowania jego praw, a przede wszystkim prawa do życia.
Ambasadorowi Nowej Zelandii papież wyraża uznanie dla tradycyjnego zaangażowania jego kraju na rzecz pokoju i solidarności w świecie. Przypomina, że przed 60 laty liczni Nowozelandczycy oddali życie pod Monte Cassino w obronie wartości zagrożonych przez fałszywą ideologię nacjonalistyczną. Obecnie prowadzą operacje pokojowe w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. Benedykt XVI zwraca też uwagę na znaczenie, jakie ma dziś obrona małżeństwa, rodziny i życia. Ojciec Święty wyraził nadzieję na usprawnienie działalności wspólnej grupy roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów. Jaśniejsze określenie jej celów i metod działania może się przyczynić do pełniejszego zrozumienia ekumenicznego, skuteczniejszej współpracy i postępu. Na audiencji w Watykanie papież przyjął delegację Światowej Rady Kościołów na czele z jej sekretarzem generalnym, pastorem Samuelem Kobią.
Muszę stwierdzić, że z dużym zadowoleniem przyjmuję deklarację Benedykta XVI, dla którego ekumenizm jest priorytetem. Odkąd został papieżem, czytałem kilka jego przemówień, w których stwierdzał, że dołoży wszelkich starań, aby na pierwszym miejscu postawić zaangażowanie ku widzialnej jedności Kościoła. Stanowi to również priorytet Światowej Rady Kościołów. Dlatego chcę wyrazić głębokie uznanie, że obrał taki kierunek. Jesteśmy gotowi wspólnie pracować, aby osiągnąć większą jedność chrześcijan i kościołów na świecie.
Ufam, że wasza wizyta w Watykanie umocniła więzy zrozumienia i przyjaźni między nami, powiedział Benedykt XVI, potwierdził wyrażony na początku swego pontyfikatu zamiar podjęcia niestrudzonej pracy w celu przywrócenia pełnej i widzialnej jedności chrześcijan.
Zaangażowanie Kościoła katolickiego w dążeniu do pełnej jedności chrześcijan jest nieodwracalne. Dlatego chcę was zapewnić, że będzie on chętnie kontynuował współpracę ze Światową Radą Kościołów.
Relacje między Kościołem Katolickim a Światową Radą Kościołów zacieśniły się podczas Soboru Watykańskiego II. Na wszystkich czterech jego sesjach obecni byli obserwatorzy z Genewy. Doprowadziło to do utworzenia w 1965 roku wspólnej grupy roboczej jako narzędzia bieżących kontaktów i współpracy, które przypominałoby obu stronom obowiązek dążenia do jedności. Na listopad bieżącego roku zaplanowano konsultacje na temat przyszłości wspólnej grupy roboczej związane z 40-leciem jej istnienia. Światowa Rada Kościołów powstała w 1948 roku, aktualnie zrzesza 347 kościołów członkowskich. W najbliższą niedzielę podczas liturgii wieńczącej III Krajowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Warszawie beatyfikacja trzech kapłanów: księdza Władysława Findysza, księdza Ignacego Kłopotowskiego i księdza Bronisława Markiewicza. Po raz pierwszy w historii uroczystości tej będzie przewodniczyć w imieniu papieża prymas Polski. Sylwetkę jednego z nowych błogosławionych, księdza Kłopotowskiego, przypomną postulator sprawy prałat Marian Rola oraz przełożona generalna sióstr Loretanek, matka Kasjana Racka.
Ksiądz Kłopotowski był kapłanem bardzo wrażliwym, który na każdą możliwość działalności kapłańskiej, społecznej reagował. Na tym polegała heroiczność jego cnót, że bez jakiegoś większego rozgłosu, bez krzykliwości wypełniał swoje zadania na polu duszpasterskim przede wszystkim, dobroczynnym i wydawniczym, bo założył wydawnictwo, wiele publikował, założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek właśnie po to, żeby to apostolstwo i wśród ubogich, i apostolstwo słowa drukowanego propagować. Siostry chodziły po domach, rozdawały te wydawnictwa, czy sprzedawały po jakiejś bardzo przystępnej dla ubogich cenie. W sposób heroiczny, a jednocześnie codzienny i zwykły wypełniał swoje kapłańskie zadania.
Ale też ksiądz Kłopotowski był człowiekiem, który dostrzegał różne biedy społeczne swoich czasów. W czym może nam imponować dzisiaj, gdzie dostrzegamy aktualność jego przesłania na nasze czasy?
Czasy księdza Kłopotowskiego były trudniejsze niż nasze. Na tym właśnie polegała jego wielka zasługa i wrażliwość, że nie oczekiwał na jakieś zmiany strukturalne ze strony państwa, którego zresztą nie było podówczas przez większość jego działalności kapłańskiej, organizacji społecznych, tylko po prostu sam to, co mógł, robił dla ludzi ubogich lub z marginesu społecznego, robił dla młodzieży, którą nie miał się coś zajmować. Jako przykład można podać, że będąc i duszpasterzem, i profesorem w seminarium, brał wózek i jeździł, żeby zgromadzić jakieś tam wiktuały czy inne rzeczy dla swoich ubogich. A więc Ksiądz Kłopotowski wykorzystywał każdą okazję, nie oglądając się na warunki zewnętrzne, nie urządzając manifestacji, że te organizacje, czy tamte, taki czynnik polityczny, czy inny powinien swoje takie czy inne wypełniać wobec ubogich zadania, ale po prostu sam to, co mógł, to robił.
Obok tej działalności na rzecz osób najbardziej upośledzonych, najsłabszych, jest też w życiu księdza Kłopotowskiego rozdział szczególny, założenie zgromadzenia. Dlaczego ksiądz Kłopotowski uznał za konieczne, czasami nam się wydaje w tym mnóstwie różnych rodzin zakonnych, powołać do istnienia nową rodzinę? Czym się ta rodzina charakteryzuje?
Siostra Kasjana Racka, jestem przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
Zrodziło się ono z potrzeby serca księdza Kłopotowskiego po wielkiej modlitwie, po wielu naradach z kardynałem Kakowskim, z ówczesnym nuncjuszem Achillesem Ratti, późniejszym Ojcem Świętym. Polska szczególnie potrzebowała zwrócenia uwagi na katechezę poprzez słowo drukowane. Gazety typu liberalnego, żeby wychowywać ludzi bez Boga, że Bóg jest niepotrzebny. Bardzo były wtedy popularne, było ich dużo na rynku, a Kościół widział, że w tym względzie jest w tyle. I to były jakieś wielkie wołania papieży, Leona XIII już, Piusa X, właśnie na to wezwanie papieża Piusa X, ojciec nasz założyciel jakoś tak bardzo chciał odpowiedzieć, że bardzo potrzebna jest obecnie prasa katolicka jako ta katecheza wiary ludu polskiego. I po tych naradach z nuncjuszem, z kardynałem Kakowskim, po wielkiej modlitwie ksiądz Kłopotowski zdecydował się na podjęcie właśnie tego wielkiego zadania, żeby powołać zgromadzenie nowe w kościele. Odczytał to jako znak Ducha Świętego, potrzebny w tych czasach dla kościoła w Polsce.
Jakie znaczenie miało to, że zgromadzenie powstało w momencie bardzo dramatycznym dla Polski, kiedy zbliżała się do Warszawy Armia Czerwona i kiedy Polsce zagrażała utrata niepodległości?
To był chyba znak jakiegoś wielkiego zawierzenia Bożej opatrzności Duchowi Świętemu, że to zgromadzenie w tym właśnie czasie rodzi się i z jakimś wielkim zaufaniem do Pana Boga, że przetrwa, swoje zadanie wypełni. Ksiądz Kłopotowski napisał nawet 2 artykuły w Przeglądzie Katolickim, jak widzi to zgromadzenie nowe. I właśnie widział to zgromadzenie jako misjonarki Słowa Bożego. Wypowiadał się, że maszyna drukarska jest kazalnicą czasów dzisiejszych, ówczesnych czasów, a gazeta, książka pracuje jak misjonarz. Poprzez to zgromadzenie, które jest bardzo na razie małe, takie skromne, jest jakby tą maleńką cegiełką w tym wielkim dziele Kościoła, że będzie ono tym zgromadzeniem, które przysłuży się do odnowy życia religijnego, życia katolickiego w Polsce.
Ksiądz Kłopotowski tego wyraźnie nigdzie nie zapisał, ale wydaje mi się, że on chciał swoje plany realizować niezależnie od tego, jak się potoczą losy polityczne. Czy ta armia czerwona by zwyciężyła, czy nie zwyciężyła, to sądzę, że ksiądz Kłopotowski w każdych warunkach chciał wiarę w narodzie polskim podtrzymywać i katechizować przy pomocy słowa drukowanego.
Jak siostry usiłują dzisiaj realizować to posłanie, orędzie księdza Kłopotowskiego?
Dziś również, tak jak ojciec założyciel, idziemy z książką do ludzi głodnych Słowa Bożego, dobrego Słowa. Idziemy też do ubogich. Pracujemy na licznych placówkach w Polsce i za granicą. Mamy kilka domów, szczególnie na wschodzie. 2 domy w Rosji, 2 domy na Ukrainie, 1 dom w Rumunii. Oczywiście pracujemy też w Italii przy chorych i mamy własną drukarnię w diecezji mediolańskiej. Pracujemy też w centrali Radia Maria w Chicago i w Szwajcarii przy chorych. W Polsce prowadzimy wydawnictwo i drukarnię. Pracujemy również w katechezie, prowadzimy przedszkole, prowadzimy świetlicę środowiskową dla dzieci ubogich, dla dzieci z rodzin patologicznych, dla dzieci z ulicy. Pracujemy też przy parafiach. Wszystkich sióstr zgromadzenie liczy 230, 11 nowicjuszek, 10 postulantek, pozostałe siostry profeski. Mamy powołania ze wschodu, powołania z Ukrainy, 6 sióstr. Z Rosji, 2 siostry, 10 z Rumunii, 2 Amerykanki.
Postać księdza Ignacego Kłopotowskiego przypomnieli prałat Marian Rola i matka Kasjana Racka.
Jednym z warunków wyniesienia sługi Bożego do chwały ołtarzy jest uznanie przez Watykan autentyczności cudownego uzdrowienia dokonanego za jego przyczyną. Niewiele ponad miesiąc temu, 3 maja, Stolica Apostolska wydała orzeczenie w sprawie niezwykłego powrotu do zdrowia księdza Antoniego Łatko z Szeroki w archidiecezji katowickiej.
61-letni kapłan został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na 21 czerwca 1991 roku. Księdza odnaleziono o 5 rano nieprzytomnego, broczącego krwią, z licznymi ranami głowy i ciała. Podczas operacji w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju lekarze stwierdzili, że czaszka księdza Łatko nosi ślady 13 ciosów. Parafianie i przyjaciele kapłana prosili Boga o zachowanie życia i powrót do zdrowia swego duszpasterza. Modlili się za stawiennictwem sługi Bożego księdza Ignacego Kłopotowskiego, którego kult ksiądz Antoni szerzył wśród parafian.
Ksiądz Antoni Łatko w krótkim czasie powrócił do zdrowia i 19 lipca 1991 roku opuścił szpital, podejmując obowiązki kapłańskie. Jest on niezmiennie przekonany, że Bóg uczynił w jego życiu cud za pośrednictwem księdza Ignacego Kłopotowskiego. W pierwszych dniach po wyjściu ze szpitala udał się na jego grób, aby podziękować mu za dar życia, a siostrom loretankom za modlitwę.
Kilka lat później rozpoczęto proces badający to niezwykłe uzdrowienie. Jego otwarcia dokonał arcybiskup Damian Zimoń 21 grudnia 1995 roku w Katowicach. Zebrano obszerny materiał medyczny udostępniony przez szpital w Jastrzębiu-Zdroju. Przesłuchano 18 świadków, w tym lekarzy, kapłanów, parafian, siostry loretanki oraz samego uzdrowionego. Zebraną dokumentację przedstawiono kongregacji spraw kanonizacyjnych.
Dekretem z 9 kwietnia 1999 roku kongregacja potwierdziła ważność przeprowadzonego procesu na szczeblu diecezjalnym. 25 listopada ubiegłego roku pozytywną ocenę cudu wydało sympozjum komisji lekarskiej. 7 lutego opinię tę potwierdziło 7 teologów. Ostatnie orzeczenie kardynałów dotyczące cudownej interwencji Boga za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Ignacego Kłopotowskiego wydano 3 maja bieżącego roku.
Zanim pożegnamy się z Państwem, wysłuchajmy jeszcze refleksji księdza Ignacego Kłopotowskiego.
Nie martwcie się, gdy umrę. Wtedy będę mógł więcej u Boga wyprosić, więcej się będę Wami zajmował. Jestem Waszym Ojcem i Nim pozostanę na zawsze. Niech wśród was będzie posłuszeństwo i miłość, pokora i cichość, a wtedy nikt wam nic złego nie zrobi, nawet samo piekło. Bądźcie pełne miłości. Jeżeli będziecie pokorne, posłuszne, to będziecie klejnotami w mojej koronie chwały w niebie.
Fragmentem refleksji księdza Ignacego Kłopotowskiego kończymy nasz wieczorny program.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.